dom Pallottiego. Przy wspólnym stole zasiądą duchowi synowie i córki świętego Wincentego Pallottiego, a rozmawiać będą o dziedzictwie gorliwego kapłana rzymskiego, o pallotyńskim charyzmacie, dziele zjednoczenia apostolstwa katolickiego, pracach podejmowanych przez kolejne pokolenia pallotynów i pallotynek. Dom, w którym drzwi są zawsze otwarte.
Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Pallotti FM. W nowej odsłonie audycji Dom Pallottiego przed mikrofonem ksiądz Łukasz Gołaś. Dzisiaj czwartek, 13 października 2022 roku. Chcemy rozmawiać o pallotynach, o dziełach pallotyńskich, o misjach, o apostolstwie, o dziele świętego Wincentego Pallottiego, a razem ze mną w warszawskim studiu. Można powiedzieć, że prosto po wylądowaniu, bo kilka dni temu przyleciał do nas do Polski ksiądz Andrzej Tekieli z Wenezueli. Szczęść Boże, Pax Christi.
Pax Christi, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Andrzeju, na co dzień posługujesz Wenezueli. Opowiedz nam o tym kraju.
Wenezuelę poznałem 5 lat temu, kiedy pierwszy raz przyleciałem w sierpniu, końcem sierpnia 2017 roku. Jest to piękny kraj. Pod względem natury, która nas otacza, no i też ludzi, którzy tam mieszkają, doświadczają wielu trudności w ostatnich latach, natomiast można powiedzieć, że wjeżdżając tam, przylatując, doświadczamy bliskiego spotkania z Panem Bogiem, oglądając tylko tą naturę, która jest wokół nas.
Mm-hmm. Wenezuela, czyli mamy Amerykę Południową i te kraje, w których również posługują księża Pallottini. Opowiedz, jaka jest historia Pallottinów w tym kraju, Wenezuela? Kiedy oni tam przybyli? Kiedy rozpoczęli misję ewangelizacji, misję głoszenia, ale też sprawowania sakramentów?
Pierwsi Pallottini z naszej prowincji Chrystusa Króla wylecieli 1 października 1997 roku. Na ziemiach wenezuelskich znaleźli się dzień później, 2 października, i w tym roku obchodziliśmy uroczystość 25-lecia obecności od przyjazdu Pallottinów. Sprawował mszę świętą w Guarenas, gdzie przylecieli nasi współbracia. Ksiądz Tadeusz Popiołek, to jest jeden z pierwszych Pallottinów, którzy tam przylecieli. Drugim był ksiądz Adam Gąsior i trzeci ksiądz Paweł Majewski. Znaleźli się bezpośrednio na ziemiach misyjnych, gdzie przyjęli ich miejscowi biskupi i księża z wielką radością. I można powiedzieć, że to 25 lat historii, którą rozpoczęliśmy, niezmiennie pozostaje w Wenezueli ksiądz Tadeusz, który pracował pierwsze lata w Guarenas. Później, 2 lata później, dostaliśmy kolejną placówkę w Upata, bliżej Buszu, możemy powiedzieć. Miejscowość malowniczo położona. No i rozpoczął swoją przygodę, można powiedzieć, na ziemiach wenezuelskich. Do tej pory trwa i można powiedzieć, posługuje. Przez 25 lat na ziemiach wenezuelskich pracowało 22 Pallottinów. Aktualnie pracuje 4 z tych 22. No i właśnie cała historia, możemy powiedzieć, pallottińska zamyka się w tej jednej osobie, w księdzu Tadeuszu, który jest niezmiennie przez 25 lat.
No właśnie, jakie posługi podejmujecie tam w tych miejscowościach Wenezueli? Jakie główne takie dzieła apostolskie, ewangelizacyjne, misyjne są podejmowane? Później będziemy to rozwijać wszystko i o aktualnej sytuacji rozmawiać, ale tak, żebyśmy jeszcze taki nakreślili obszar działania pallottińskiego.
Więc od początku pracy mamy 2 placówki. W ostatnim czasie też pracowaliśmy w dwóch innych. To jest pierwsza, to jest Guarenas, druga to jest Upata, to są miasta. Guarenas 500 tysięcy mieszkańców, Upata 150 tysięcy mieszkańców z okolicznymi wsiami. I pracowaliśmy też w Caracas i w Łąken. Ostatnie to jest wikariat apostolski, gdzie pracował ksiądz Tadeusz przez 3 lata w Buszu wraz z Indianami. Miał takie bezpośrednie doświadczenie. Natomiast nasza praca generalnie jest pracą duszpasterską, ewangelizacyjną. W wielkich miastach możemy powiedzieć, natomiast w wielkich miastach, które no, są mają bardzo wielkie zapotrzebowanie na duszpasterstwo, z tego względu, że tylko patrząc na ilość księży, no to nasza diecezja ma 25 parafii, a ma tylko 16 księży. W Upata 39 księży na dużą, większą ilość parafii. No i jest to, można powiedzieć, wielki ból tego kraju, gdzie bardzo potrzebują księży, no i niestety nie mają.
Ale też zapewnie trzeba powiedzieć, jakie odległości są między parafiami, jakie to są przestrzenie, gdzie trzeba dojechać, odprawić mszę świętą, sprawować sakramenty.
Generalnie tutaj, gdzie ja pracuję, w Guarenas, no to mamy dwa kościoły. Odległość jest krótka, bo to kilometry, natomiast zapotrzebowanie dużo, bo mamy parafię, która ma 40 tysięcy mieszkańców, no i też dużo osób, które dojeżdża. Natomiast Upata, no to jest miejscowość, która jest centralnie położona i dojeżdżają do 40-50 mniej więcej wiosek, które są w odległościach tak rozpiętość do 20-30 kilometrów, w zależności od miejscowości, do której się udają. Mhm.
Wiemy, że Wenezuela to, tak w cudzysłowie, trudny kraj, chociażby teraz, kiedy włączymy internet i zobaczymy, co się dzieje i z jakimi problemami zderza się ten kraj.
Patrząc na ostatnie lata, no to problemy są polityczne. Tutaj bym nie chciał za bardzo wchodzić. Wiadomo, system polityczny każde państwo sobie wybiera albo się narzuca. Natomiast no, jest to demokracja socjalistyczna, jak oni to określają. Natomiast problemów takich codziennych jest dużo więcej. Rozpoczynając od braku wody, prądu, zakupów żywności, gdzie też jest bardzo trudno dostać w niektórych rejonach. W ostatnim czasie też dołączył się problem, można powiedzieć, bardzo poważny. Jest to problem benzyny w kraju, który ma zapas na 200 lat, można powiedzieć, tak jak się mówi, zapasów ropy. Natomiast problem jest ze względu na to, że no nie robi się serwisu w rafineriach. Problem jest z procesem w rafineriach, więc muszą kupować. No mamy benzynę, która w Polsce już dawno jest zapomniana, to nie jest 95 czy 98, to jest 70 albo 76, więc psują się szybko silniki, a ludzie nie mają pracy, co to jest też główny problem, więc nie mają za co kupić części, nie próbują kupować części, bo najpierw się kupuje żywność, więc walczą tak naprawdę z dnia na dzień. Wraz z pandemią, która przyszła 2 lata temu, rozpoczął się wielki problem ze względu na to, że oni żyli z dnia na dzień, a jak im się zablokowało możliwość pracy czy wyjścia na ulicę, czyli nie mieli żywności, no to zaczęła się taka bardzo, bardzo poważna bieda.
Przypominamy, że naszym gościem jest ksiądz Andrzej Tekieli z Wenezueli, delegat księdza prowincjała w tym kraju, bo Paloteni również tam posługują. Wracamy po muzycznej przerwie. Powracamy do naszej rozmowy. Naszym gościem jest ksiądz Andrzej Tekieli, który gości w naszym studiu w warszawskim Radia Paloti FM. Chciałbym zatrzymać się nad posługą drugiemu człowiekowi, nad tym, co wy konkretnie robicie w Wenezueli. Wiemy, że to, co powiedziałeś przed przerwą, że kraj no zmierza się z wielką biedą i z niedokarmieniem, z takimi najpotrzebniejszymi potrzebami, które no, potrzebne nam są do funkcjonowania. Opowiedz mi, z jakimi tymi właśnie tak szerzej problemami się zderzacie?
Problemy są duże, trzeba to jasno tak powiedzieć, jak na całym świecie, tylko troszeczkę inne.
Tak.
I patrząc z perspektywy naszej pracy, no to jak to się mówi, dzieła charytatywne rozwijamy. I tutaj wielkie pole działania mamy, ponieważ jest bardzo dużo biednych. Tych, którzy wykorzystują, bo też tacy są, no i tych, którzy naprawdę są ubodzy i nie mają za co żyć. No i tutaj na takimi środowiskami najbardziej potrzebującymi są dzieci, no i starsi, emeryci, którzy tak naprawdę nie mogą pracować i są zależni od innych. Więc rozpoczęliśmy takie dzieło w ostatnich 2 latach, dzieło, które nazwaliśmy Komedoro świętego Wincentego Palotiego, czyli jadalnia. I tutaj szerokie pole działania jest, bo jest nie tylko dawanie posiłku dla dzieci 5 razy w tygodniu, obiadu takiego sytego, który pozwoli im wyjść z niedożywienia, ale też mamy pole działania ewangelizacyjnego, bo jest katecheza też i też uczenie podstaw, czyli tak naprawdę jak się odżywiać, podstawy psychologiczne, socjologiczne, więc dzieci otrzymują dużo, dużo miłości, ale i też można powiedzieć wszystkich innych rzeczy, które są potrzebne, bo to są dzieci z rodzin wykształconych też, które nie mają możliwości dać posiłku swoim dzieciom, ale też z rodzin bardzo ubogich i ubogich też można powiedzieć intelektualnie. Aktualnie mamy w tej jadalni 60 dzieci i 20 emerytów, więc poszukujemy różnych środków i powiedzmy, że budujemy zaufanie w środowisku miejscowym, ale też i w Polsce i w innych krajach szukamy funduszy, żeby mogło się to utrzymywać. Więc generalnie zbudowaliśmy już zaufanie ludzi, bo to jak zmieniają się współbracia, to wiadomo, że też na nowo trzeba budować zaufanie, bo to nie jest tak, że ktoś przychodzi i od razu pamięta się pracę pozostałych współbraci. Więc zbudowaliśmy zaufanie, stworzyliśmy też po wielu problemach fundację, no i ludzie też już patrzą na nas inaczej, ze względu na to, że formalnie jesteśmy zarejestrowani i widzą codzienną pracę wolontariuszy w tej jadalni, widzą codzienną pracę też wolontariuszy, którzy dostarczają żywność dla ubogich też na terenie parafii. Widzą pracę wolontariuszy, którzy pracują i szukają leków, ubrań, rzeczy podstawowych, ale też różnych innych rzeczy, które, bo i meble też szukamy dla ludzi, czy nawet kuchnie gazowe, czy krótko mówiąc elektryczne, bo z problemów, które mamy miejscowe, to tak naprawdę nie jest tylko działanie charytatywne, żeby dać jedzenie, ale też, żeby ci ludzie nauczyli się odwdzięczać i dawać z siebie coś więcej, więc ci, którzy otrzymują pomoc, też pomagają potem innym na miarę możliwości. Doświadczając dobra, pomagają pozostałym. Też pole działalności takiej charytatywnej jest na zasadzie szukania porad medycznych, lekarzy, którzy są wolontariuszami, więc w strukturach już fundacji są też wolontariusze wykształceni specjalistycznie i starają się jedni drugim pomagać. Tak samo i nie tylko w Guarenas, bo w Upata też działalność charytatywna też z pomoc z żywnością, ale też ksiądz Tadeusz z księdzem Przemysławem starają się właśnie przez pomoc medyczną, która jest też bardzo potrzebna, dbać o ludzi, więc w ostatnim czasie też udało się pozyskać krzesło stomatologiczne. Też dentyści będą posługiwali. No i też się robi takie akcje systematycznie raz na miesiąc, gdzie idą do poszczególnych dzielnic, do wiosek, gdzie idą z lekarzami 20-30 lekarzy różnych specjalizacji, tych, których się uda znaleźć w danym czasie. No i pomagają z poradami medycznymi, ale też z lekami, które udaje się uzyskać. Nie jest to łatwe ze względu na trudności i restrykcje z zagranicy. Wiadomo, że nie wszyscy chcą współpracować z krajem, który ma podłoże komunistyczne. Natomiast udaje się mimo wszystko już teraz tą pomoc humanitarną powoli pozyskać.
Wiemy, że był taki czas, że trudno było chociażby wysłać paczkę do Wenezueli, bo one wracały lub gdzieś zatrzymywały się na lotniskach. Jak to teraz wygląda? Jeżeli chcemy współpracować z wami, gdzie chcemy pomóc wam, no nie, to przez jakie organizacje przygotować taką pomoc, powiedzmy pomoc humanitarną, pomoc medyczną, pomoc takiej do codziennej opieki?
Generalnie z Europy jest trudno wysłać jakieś paczki, jest to kosztowne też.
Tak.
I generalnie dużo rzeczy teraz już można uzyskać w Wenezueli. Problem jest z pieniędzy. To jest największy problem światowy, można powiedzieć, że zawsze się szuka środków. Natomiast doszły do nas paczki z Hiszpanii, z Portugalii, ze Stanów Zjednoczonych, głównie z ubraniami i z lekami. Leki podstawowe na ciśnienie, na cukrzycę, na, jak to się mówi, przeciwbólowe.
Tak.
Trudno mi się przestawić troszeczkę też z językiem, więc czasami mogę się pomylić. Natomiast dużo różnych leków właśnie też uzyskujemy na miejscu, bo ludzie oddają, jeżeli nie potrzebują, więc też generalnie mamy jakieś zapotrzebowanie, ale wiadomo, więcej jest potrzeb niż środków, które mamy. Generalnie patrząc z perspektywy też zapotrzebowania, paczki do tej pory wracają, bo też wysłana była paczka z Polski i wróciła. Jakieś opłaty nie były dokonane, ale to na miejscu też tak mówili, więc wróciła do Polski. Natomiast jest możliwość też złożenia środków w naszej fundacji salvati.pl, Polityjska Fundacja Misyjna. Generalnie też, jeżeli zbieramy fundusze, no to też z parafii zbieramy i podajemy nasze konta polskie, bo jest możliwość aktualnie używania naszych kart płatniczych i w tym momencie bezpośrednio z kont polskich ściągamy pieniądze, kupując. Nie wszędzie jest ta możliwość, chociaż Wenezuela w ostatnim czasie przez pandemię też przestawiła się troszeczkę na używanie funduszy, bo nie są to już tylko boliwary miejscowe, używa się i płaci się w peso kolumbijskie, walutą też brazylijską, też używa się w największym zakresie euro i dolarów, więc też jak mamy możliwość i zbiórki, to przewozimy te fundusze i używamy bezpośrednio w Wenezueli.
Święty Vicente Pallotti miał wiele pomysłów do tego, aby przyciągnąć do siebie świeckich. Również w waszej delegaturze w Wenezueli te pomysły są realizowane, chociażby przez Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, które niesamowicie szybko się rozwija. Opowiedz o tych inicjatywach UAK-u, Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.
Struktury stowarzyszenia są od 25 lat, no i wraz z przylotem Palotynów powoli też nasi współbracia zaczęli, można powiedzieć, ewangelizować i przenosząc nasz charyzmat. I też od kilkunastu lat ludzie mają to wielkie zaufanie do Palotynów, więc można powiedzieć, że przyjmują i chłoną charyzmat bardzo szybko. Są bardzo otwarci na przyjmowanie naszych rad i ewangelizacji. Uczą się bardzo szybko, natomiast problem z Wenezuelczykami jest, że nie są stali w swoich postanowieniach. Duża część jest, można powiedzieć, się animuje szybko, natomiast zapał jest krótki. No ale wśród tych wszystkich, którzy przychodzą, możemy powiedzieć, że mamy też taką grupę w każdej naszej parafii, gdzie pozostali i są z nami przez te kilkanaście ostatnich lat i chcą pracować, czyli angażują się w ewangelizację i w promowanie dzieł Palotiego. No i też możemy powiedzieć, że nasze działanie, czyli jesteśmy łącznikiem między księżmi diecezjalnymi i zakonami, też bardzo dobrze się realizuje, bo też laikat właśnie bardzo mocno angażuje się w realizację punktów, które nam, można powiedzieć, pozostawił Pallotti. I jest to widoczne, bo w diecezjach, widząc naszą pracę, chcą funkcjonować w ten sam sposób. Mhm. Więc powolutku też przechodzimy do diecezji. Natomiast jesteśmy w takim bardzo, można powiedzieć, ważnym punkcie, bo w tym roku prawdopodobnie w każdej naszej parafii będą składane akty zaangażowania apostolskiego przez ludzi. Wcześniej robili to, możemy powiedzieć, nieformalnie, gdzie ludzie chcieli żyć wedle charyzmatu naszego założyciela, świętego Wincentego. No i w tym roku aktualnie można powiedzieć, że w każdej parafii będziemy już mieli formalnie członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, którzy w konkretne dzieła będą się angażowali lub kontynuowali. Jesteśmy właśnie też w Wenezueli, w tym tygodniu będą mieli rekolekcje, w następnym będą pierwsi składali swoje przyrzeczenia, można powiedzieć.
Jakie to są te konkretne dzieła? No powiedzieliśmy o jadalni, powiedzieliśmy o pomocy drugiemu człowiekowi. Czym jeszcze?
Generalnie ludzie angażują się w życie parafialne, czyli starają się ewangelizować w życiu i funkcjonowaniu naszych parafii, czyli duszpasterstwo. W ostatnim czasie, ze względu też na to, że była pandemia, było to trochę ograniczone. Natomiast zaangażowanie naszych parafian, pierwsze to pole działania, wiadomo, teraz jest internet, więc starają się przez internet ewangelizować i promować dzieła Pallottiego czy jego słowa i angażować ludzi, którzy nie znają Pallottiego i się animują tylko przez cytaty Pallottiego. Kolejna sprawa, angażują się w dzieła w życie parafii. Czyli krótko mówiąc, ze względu na to, że jest nas malutko, nie ma takiej możliwości jak w Polsce, że jest mnóstwo księży, ludzie angażują się w ewangelizację przez katechezę. W naszej parafii mamy generalnie 30 katechistów, ludzi, którzy po swojej pracy idą i w tygodniu przygotowują katechezę dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W Polsce w pewnym momencie ta katecheza dorosłych odeszła troszeczkę na dalszy plan, a tam jest bardzo dobrze rozwijana, więc oni się angażują w życie katechezy. Kolejna rzecz, tak naprawdę mamy ludzi świeckich, którzy są zaangażowani w przygotowanie mszy świętej, kolekcji, adoracji, stałej adoracji, którą mamy zawsze w czwartek, jako czwartek kapłański. Też mamy konkretnie ewangelizację po dzielnicach, więc oni chodzą, promując też naszego założyciela, angażując pozostałych świeckich i możemy powiedzieć, że ta ewangelizacja idzie powoli w dobrym kierunku, że animują się kolejni ludzie. I zawsze z tych ludzi, którzy przychodzą, no to pozostają dla nas wierni katolicy, którzy chcą się angażować w kolejne dzieła.
Przypominamy, że naszym gościem jest ksiądz Andrzej Tekieli z Wenezueli. My zapraszamy na krótką muzyczną przerwę i wracamy z dalszym ciągiem rozmowy po przerwie. I jesteśmy już w domu Palotiego. To audycja, która mówi o palotynach, palotynkach, o dziełach, które podejmują księża palotyni, tak jak chciał święty Wincenty Palotti. Dzisiaj jesteśmy w Wenezueli. Księże Andrzeju, ja bym chciał się tak zapytać trochę o powołanie. Jak to się stało, że ksiądz Andrzej stał się palotynem? Redaktorowi radiowemu trudno jest opisać, jak wygląda teraz ksiądz Andrzej, jakie emocje ma na sobie, bo uśmiechnął się. Jak to się stało, że stałeś się palotynem, że zostałeś kapłanem i że w pewnym momencie poczułeś, że no, chcesz wyjechać z Polski i służyć drugiemu człowiekowi bardzo daleko za naszymi granicami?
Tak, tak, uśmiechnąłem się, ponieważ w ostatnim czasie w Wenezueli też mnie pytali, więc opowiadałem. Natomiast przed wyjazdem też na misję miałem kilka razy taką możliwość opowiadania o moim powołaniu. Można powiedzieć, że moje powołanie zrodziło się ze środków masowego przekazu.
O.
I to też jest ciekawe, bo jestem właśnie też aktualnie z wami i mogę opowiadać o tym. Dlaczego tak mówię? Ponieważ będąc dziewięciolatkiem chyba wtedy, 9-10 lat, w telewizji zobaczyłem w ziarnie promocję małego apostoła. No i napisałem sobie adres, napisałem do redakcji, że chciałbym, krótko mówiąc, mieć prenumeratę.
Aha.
Dlaczego mówię mały apostoł? Bo w tamtym czasie nie wiedziałem tego. Potem się dowiedziałem, że to było właśnie czasopismo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Palotynów.
Kto to prezentował wtedy, tego małego apostoła?
Nie wiem, czy w małym apostole w tym czasie, natomiast w Być Sobą to potem już wiedziałem, bo potem mi zaproponowano Być Sobą, czyli dla młodzieży było czasopismo. W tamtym czasie na pewno był ksiądz Jerzy Limanówka. To jest powołaniem, można powiedzieć, misjonarza też i przełożonego od misji, aktualnie przełożony od Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati.pl, więc można powiedzieć, że jest źródło mojego powołania też i też mu o tym wielokrotnie mówiłem. Więc prenumerowałem przez lata, później angażowałem się w konkursy. W jednym z konkursów, nie wiem dlaczego, no ale wygrałem wyjazd na Słowację, byłem w Smiżanach, więc poznałem bardziej palotynów. No a później w kolejnym czasie pojechałem na jeden zjazd powołaniowy do Wadowic, później też pojechałem na konkurs apostoła, w którym się zaangażowałem. Jak zacząłem to konkurs apostoła, brałem udział w pierwszym i w drugim. No i jak był już drugi konkurs apostoła, to przyjechałem i złożyłem dokumenty do stowarzyszenia, jako postulant już uczestniczyłem.
A był to rok?
99.
Rozumiem, czyli przed wielkim jubileuszem.
Tak jest. I? W jubileuszu w 2000 roku rozpocząłem nowicjat, znaczy w 99 na 2000,
tak.
Więc można powiedzieć, moja droga kapłańska jest już długa. No ale można powiedzieć, to było też ciekawe i burzliwe, bo w seminarium się rozważa wszelkie jakieś możliwości przyszłości kapłańskiej. No i moją przyszłość wiązałem z Polską, więc generalnie pracowałem przez pierwsze lata kapłaństwa w Polsce. Posługiwałem i w Otwocku pierwsze 5 lat, później w Ołtarzewie, w parafii przy seminarium. No i w czasie mojej pracy, którą miałem, pracy misyjnej polskiej, no zrodziło się w pewnym momencie w czasie rekolekcji, że takie wołanie, żeby pojechać na misję. jak uczestniczyłem w rekolekcjach w metodą świętego Ignacego z Loyoli, później Lectio Divina. No i tak powiedziałem Panu Bogu, można powiedzieć, że jak chce mnie na misjach, no to niech mi się przypomina, czy to będzie moja droga, czy nie, bo jest to ważna decyzja. No i Pan Bóg przez ostatnie lata mojego pobytu w Polsce mi przypominał. No i będąc w Ołtarzewie, już zasygnalizowałem przełożonym, że chciałbym pojechać na misję. Skierowano mnie jeszcze na 2 lata do pracy powołaniowej, więc byłem w Świętej Katarzynie, pracując z młodzieżą. No i później już oficjalnie wysłano mnie do domu na Byszewskiej, gdzie jest centrum przygotowania dla wszystkich misjonarzy, dla sióstr świeckich i dla księży. Po rocznym przygotowaniu udałem się do Wenezueli.
I znałeś wcześniej język hiszpański?
W Świętej Katarzynie, jak pracowałem w diecezji kieleckiej, powolutku zacząłem się uczyć, co tydzień jeździłem na lekcje, Aha. a później już w Centrum Formacji Misyjnej miałem takie szczegółowe i dobre przygotowanie przez 9 miesięcy. Można powiedzieć bardzo dobre, ponieważ Polka nas uczyła, doświadczona hiszpańskiego, ale w międzyczasie też przyjeżdżają Latynosi, w tym przypadku Peruwianki, które nas uczyły hiszpańskiego. Chociaż zawsze początki są trudne, więc stres i wszystko, więc tak jak i nawet rozmawiać z wami przez ten mikrofon też jest stresujące, więc początki nie były takie łatwe. Natomiast po pierwszych dniach, można powiedzieć, w Wenezueli już łatwiej było rozmawiać z ludźmi i zresztą też zawsze im mówiłem, żeby mnie poprawiali, do tej pory mnie poprawiają, bo to mieszkając i mówiąc nie zawsze wszystko i tak wychodzi.
Co ciebie tak w świętym Wincentym Pallottim zafascynowało, w tym naszym założycielu?
Założyciel, piękna postać i mogę powiedzieć tak, otwartość, którą Pallottini prezentują i jego otwartość na pracę z ludźmi, na pomoc nie tylko ubogim, wszystkim tak naprawdę, bo on pracował w różnych dziedzinach i z różnymi ludźmi, od tych najuboższych po najbardziej inteligentnych na uniwersytecie, mhm. po wszystkich, rozmawiał i pracował z wszystkimi, od tych zwykłych księży, którzy pracowali w parafii, po papieży, bo w czasie jego życia 4 papieży żyło. Znaczy, zmieniali się, bo tak. nie, że 4 mieliśmy w jednym czasie. Natomiast otwartość palotyńska to jest dla mnie jedno z pierwszych takich najważniejszych cech. Kolejne zaangażowanie ludzi świeckich. Od zawsze, jak pracowałem jako dzieciak, później jako młodzieniec w parafii, to zawsze mnie fascynowało, bo też miałem proboszcza, który angażował się w pracę z młodzieżą i z dziećmi. No i dzięki temu też jestem przy Panu Bogu, bo posługiwam jako ministrant i też krótko mówiąc, zaangażowałem się w różne dzieła. I patrząc na charyzmat świętego Wincentego, jego zaangażowanie apostolskie i pracę z każdym człowiekiem potrzebującym, tak duchowo, jak i materialnie, to mnie zafascynowało pozostać Pallottinem, żyć jako Pallottin. Życie wspólnotowe i życie właśnie ze świeckimi na polu różnych działań, które możemy prezentować i dawać ludziom.
Moim gościem jest ksiądz Andrzej Tekieli z Wenezueli. Teraz przerwa i wracamy do was za chwilę. Dom Pallottiego, czwartek wieczór przed weekendem. Przypominamy, że naszym gościem jest ksiądz Andrzej Tekieli. Księże Andrzeju, jak dziś zachęcić drugą osobę, nie tylko duchowną, ale świecką do tego, aby zostawił to wszystko tu w Polsce i pojechał tak chociażby do Wenezueli, do Kolumbii, do Afryki, na jakiś kraj, gdzie potrzeba jest pomocy i zaangażował się na maksa drugiemu człowiekowi?
Po pierwsze trzeba chcieć. Bo bez wolnej woli nikt nie pojedzie, czyli nie ma pracownika z niewolnika, tak. jak to się mówi. Więc żeby wyjechać, to trzeba bardzo kochać tych ludzi, do których się jedzie. Dlaczego kochać? No tak naprawdę kochać chcemy wszystkich, czy to w Polsce, czy za granicą, tak jak mówi Pan Bóg, i chcemy żyć miłując wedle przykazania miłości. Natomiast wiadomo, że wprowadzić to w życie nie jest tak łatwo, bo jesteśmy ludźmi, więc upadamy, krótko mówiąc, w nasze słabości. Natomiast dla mnie taką receptą jest kochać i patrzeć na tych ludzi, którzy potrzebują, bo potrzebują księdza, potrzebują świeckich misjonarzy, potrzebują sióstr zakonnych, Dlatego, że nie ma tam tak naprawdę wielu osób, które może w ten sposób im posługiwać. Tylko w naszej diecezji, gdzie ja jestem, mamy 16 księży, a potrzeba jest na minimum 10 więcej, na tyle parafii, które jest stworzonych. A żeby zapewnić opiekę duchową, to tak naprawdę powinniśmy mieć 30 więcej. Bo to odprawiać tylko mszę świętą, czyli tylko posługę sakramentalną, to już jest wielkie wyzwanie, bo nie jesteśmy w stanie być w każdej części naszej parafii i sprostać temu zadaniu, więc dzielimy te obowiązki na poszczególne dni. Natomiast patrząc z perspektywy potrzeb, jest bardzo duża bieda duchowa i bardzo duża bieda materialna. No i żeby pomagać tym ludziom, to potrzeba wielu rąk, więc tak naprawdę, tak jak mówię, trzeba kochać tych ludzi, zostawić to wszystko, bo w Polsce i w krajach europejskich, czy w Stanach Zjednoczonych jest dużo księży, patrząc z perspektywy tylko parafii, gdzie mamy księży tak naprawdę co kilometr parafia, co 2 kilometry, w zależności od miejsca. I przypadająca ilość osób na jednego księdza w Polsce jest można powiedzieć, malutka. 1000 osób, 1500 w zależności od diecezji. Natomiast tam no to są tysiące, wiele tysięcy ludzi, którzy może dlatego też oddalają się od Pana Boga albo są słabi w wierze, bo nie ma tylu rąk i tylu kapłanów, którzy mogliby do nich dotrzeć. Więc tutaj zachęta jest z mojej strony mieć wielkie serce, otwarte, czy to księdza, czy siostry, czy świeckich, ponieważ Pan Bóg nas woła, żeby dzielić się naszą wiarą, ewangelizować, żeby mówić o Nim, bo wielu jest wybranych, ale niewielu odpowiada na wezwanie.
Tak.
Więc też mnie zachęcało tak bardzo też słowo albo zdanie Pisma Świętego: idźcie i głoście Ewangelię na cały świat. Słowa, które też są wyryte na naszym seminarium, które zawsze są takim wezwaniem dla mnie i myślę, że to wezwanie jest dla każdego z nas. Dlatego zachęta, abyśmy odpowiedzieli na to wezwanie, czy to będą 3 miesiące, czy to będzie rok, czy 2 lata, 3, 4. Jest pięknie mieć doświadczenie misyjne i jest wiele fundacji i wolontariatów, które zachęca do tego, między innymi też nasza fundacja misyjna, Polotyńska Fundacja Misyjna Salvati.pl też zachęca, też mamy przygotowanie dla wolontariuszy. Jako Palotyni i Palotynki też pracujemy na misjach. No i wiele różnych zgromadzeń też pracuje i świeckich, którzy jadą na pół roku, 2 lata i posługują w najprzeróżniejszych, można powiedzieć, najprzeróżniejszy sposób, rozpoczynając od budowania różnych rzeczy, inni ucząc języka, pracując i pomagając chorym. Jest wiele możliwości, tylko chcieć.
Naszym gościem był ksiądz Andrzej Tekieli, delegat księdza prowincjała Wenezueli, który podzielił się świadectwem, podzielił się obecnością Palotynów w tym kraju. Bardzo dziękuję Ci za odwiedziny w naszym studiu i życzę powodzenia. My też będziemy starać się wspierać ten kraj, któremu na imię Wenezuela.
Dziękuję bardzo dla wszystkich słuchaczy Palot FM i dla wszystkich, którzy będą słyszeli te słowa. Pozdrawiam Was serdecznie i pamiętam w modlitwie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobrej nocy.
Dobrej nocy.
Dom Palotiego. Przy wspólnym stole zasiądą duchowi synowie i córki świętego Wincentego Pallottiego, a rozmawiać będą o dziedzictwie gorliwego kapłana rzymskiego, o pallotyńskim charyzmacie, dziele zjednoczenia apostolstwa katolickiego, pracach podejmowanych przez kolejne pokolenia pallotynów i pallotynek. Dom, w którym drzwi są zawsze otwarte.